Wakacje z Radiem Gdańsk.
Dziś wakacje pod pięknymi aniołami. Wśród nich właśnie chociaż diabły tutaj też się zdarzają. W wyjątkowym miejscu, proszę Państwa, jesteśmy. Brusy Jaglia z nami. Magdalena Wirkus i Julita Rudnik, które opiekują się tą spuścizną po Jadwidze i Józefie Chomowskich, po Państwa dziadkach, tak?
Tak, jesteśmy tutaj nadal jako po prostu stali bywalcy, można tak powiedzieć, bo o tych mieszkańcach to trzeba by usłyszeć, że dom, w którym mieszkali dziadkowie, jest już galerią, jest takim miejscem trochę pamięci po działalności artystycznej dziadka, ale jesteśmy tutaj po prostu osadzeni, więc to miejsce jest naszym takim miejscem dowodzenia i czujemy się tu wspaniale.
No właśnie, jak to się stało, jak to się zadziało? Czy to był taki proces naturalny, że nagle dwie siostry... Ja nawet informując o tym naszym programie, zadawałem takie pytanie trochę słuchaczom, trochę w cudzysłów trzeba to wziąć, ale to jest tak, jak się nie pokłócić, gdy po dziadku, gdy dziadek zostawił nam coś fajnego w spadku, tak mniej więcej.
Tak samo jak w małżeństwie i dziadek i babcia mieli swoje role i każdy się w niej dobrze odnajdywał, tak i każdy z nas ma swoją rolę po prostu. I chyba każdy wie, co ma robić, uzupełniamy się i nie ma konfliktów. Raczej tutaj jest współpraca, bo mamy wspólny cel, wspólną misję.
Prowadzić to miejsce z duszą.
Prowadzić to miejsce, opiekować się jak najbardziej, promować dziadka i jego twórczość. No i przede wszystkim tutaj konserwować pracę. Stawił po sobie.
No właśnie, to w skrócie, jeżeli mogę pozwolić, tak, bo niektórzy z naszych słuchaczy, turystów mogą nie znać tego imienia i nazwiska. Józef Chełmowski był na Pomorzu, był tu właśnie w Brusach. Taki genialny twórca ludowy. Co robił, drogie panie?
No wachlarz jest bardzo duży, chociaż jeżeli ktoś już usłyszał o Józefie Chełmowskim, no to będzie mówił, że był malarzem, rzeźbiarzem. No a jakby tak wejść głębiej, no to u niego cały wachlarz będzie tych zainteresowań, bo był myślicielem. Nawet można się pokusić, że tak naprawdę był takim wiejskim filozofem. Był też wynalazcą i gdyby jakieś inaczej te jego życiowe losy by poszły, to może byłby naprawdę nie jeden patent z jego tutaj nazwiskiem.
Budował dziwne rowery, jeżeli chodzi o tę wynalazczość. Jakiś próbowałem jechać na jego pionowym rowerze, co mi się nie udawało. Tak to było, tak?
No niemożliwe.
Na tym rowerze to trzeba mieć papiery.
Naprawdę? To nie wiedziałem, bo stał tu kiedyś pod chałupką. Przyjechaliśmy właśnie radiowo, a Jacek, pani tutaj nie było. Myślę sobie, przejadę. Dobrze, że sobie krzywdy nie zrobiłem. On takie rzeczy budował, tak?
No i
z babcią do kościoła jeździł, z babcią do kościoła jeździł na tandemie.
Do kościoła to może, nie wiem, nie słyszałam.
Czerwonym elegantem.
Ale generalnie rower na grzyby się przydawał, tandemik.
No a w ten sposób?
To i z babcią, i z córkami, tak. To był taki rodzinny środek transportu.
No, jak mówiłem, wokół pełno rzeźb, mnóstwo aniołów, ale też na dachu samoloty, proszę Państwa, modele samolotów.
Tak, takie kolorowe, rzeźbione, miniaturowe. No to kolejny właśnie jego taki przystanek na tej drodze życiowej, gdzie na lotnisku jako młody, nie żołnierz, nie, ale taki wojskowy, w obowiązkowej służbie napatrzył się na te maszyny. No i w sumie to latanie gdzieś w głowie długo mu się działo.
Taki prawdziwy twórca. To wszystko, co napotkał w swoim życiu, on przerabiał przez siebie. Robił z tego twórczość. Był rzeczywiście myślicielem. Spisywał, opisywał swoje światy, swoje przemyślenia. Wydawał pięknie zdobione księgi.
Tak, tak. To wszystko się zgadza. No i dalej można by wymieniać. I dalej. Bo jego ogród, zwłaszcza o tej porze roku, to pasieka. To też ta pasja pszczelarska, zainteresowanie naturą.
No tak, ale każdy ul jest też rzeźbą jednocześnie. Tak,
także dwa w jednym. i artystycznie, i tutaj właśnie dla tego pożytku pszczelego.
Tu koniecznie trzeba przyjechać, tu koniecznie trzeba poczuć klimat tego miejsca. A on jest bardzo swojski. Gdy tu wchodzą turyści, to często wy tu się kręcicie, jest mnóstwo dzieciarni waszej, to wydaje się, jakby ci ludzie, albo im się może wydawać, trafili na czyjąś posesję i to nie trafili do skansenu, tylko oni tak. Tu są troszeczkę, mogą poczuć się tak intruzami, że wy się nimi specjalnie też opiekujecie się, oczywiście, tłumaczycie, tak, ale robicie swoje, żyjecie tutaj.
To znaczy się, czasami może można odnieść takie wrażenie, natomiast wszystkich staramy się tutaj serdecznie ugościć. I tak, tutaj trzeba rzeczywiście sobie zarezerwować też czas, bo miejsce jest nietuzinkowe i warto po prostu tutaj na dłużej przystanąć. Posłuchać też naszej opowieści. Bo wtedy ten pełniejszy obraz tego artysty się wyłania. Ogród jest piękny, ale też bardzo wartościowe są te prace w środku. I ta nasza opowieść, taka też bardzo często osobista, bo to są też nasze wspomnienia. Każdy pamięta co innego, każdy co innego może opowiedzieć. Bo oprowadzamy jako rodzina. Tutaj jest mama, jesteśmy my z siostrą, głównie na miejscu. Natomiast rodzinnie prowadzimy te fundację i staramy się tak jak potrafimy, ale w duchu takim bardzo kameralnym, rodzinnym prowadzić to miejsce, tak jak to prowadzili dziadkowie. Także tutaj myślę, że każdy może się poczuć tak rodzinnie, swobodnie, ale na pewno jak już tutaj trafi, to poczuje, że to jest to wyjątkowe miejsce. Czasami rzeczywiście można gdzieś tutaj zastanawiać się, czy to na pewno jest to miejsce, które gdzieś tam mapy mu pokazały jako atrakcja turystyczna, no bo jesteśmy tutaj jako rodzina, ale myślimy, że tak ma być, że tak jest dobrze po prostu.
Że to jest rzeczywiście skansen, ale nie taki sformalizowany, żywy skansen, proszę Państwa, bo to nawet można zaglądnąć do dziadkowych ksiąg, prawda? Można sobie poprzewracać te kartki, czy już nie, jak to jest?
Można, ale w białych rękawiczkach.
A proszę bardzo, bo jeszcze niedawno było, można tak po prostu normalnie.
No tak, no chcemy udostępniać te treści, a tych treści w książkach jest naprawdę dużo.
Wejść do sypialni, do dużego pokoju.
No tak, to z przewodnikiem właśnie tu w naszych osobach wciąż wpuszczamy, wciąż odsłaniamy kolejne pokoje, kolejne zakamarki. No tak, ale to wciąż mówimy o tym, że to był dom, ale dom otwarty, otwarty na gości i no przeszło przez niego już naprawdę tysiące osób, zanim my zaczęłyśmy tutaj tak naprawdę kontynuować tą rolę dziadków. Także faktycznie to wszystko jest takim procesem i ta rola gdzieś no, musi się też zbudować tak wewnętrznie, żeby dobrze też przekazywać tym odbiorcom historię tego miejsca.
Bo to miejsce to jest takie, że tu się należy chyba zatrzymać, pospacerować, głęboko poddychać, pobyć po prostu, tak? Trochę w ciszy, w spokoju, w jakiejś, nie wiem, i fascynacji z jednej strony dla mnie, a z drugiej strony może w jakiejś medytacji, bo mam do czynienia z miejscem tworzonym przez no właśnie takiego wiejskiego myśliciela.
No tak, ten duch w ogóle artysty, duch dziadka można powiedzieć, jest bardzo obecny poprzez tą jego twórczość tutaj w tym miejscu, dlatego też to dbanie o zachowanie tej spuścizny w jak najlepszym stanie. No i to bardzo nastraja do przysiąścia i my tak też namawiamy, ale nikogo zmuszać nie można, prawda, do tego, żeby tutaj nie patrzeć na zegarek, tylko iść na taki żywioł oddechu. I zachęcamy też, żeby schować te aparaty, przestać nagrywać, tylko poczuć, pobyć i
Tu się nie da. To jest tak dużo fantastycznych, tych instagramowych właśnie plenerów, że tu się nie da. Nie można
tak,
wyciągnąć
plener
komórki.
Plener jak najbardziej. Mm-hmm. Plener to jest
chociaż wy to tak, organizujecie plenery, są plenery rzeźbiarskie, to znaczy w ten sposób, że Konserwatorskie bardziej, tak? Widzę po minach, panie mnie poprawiają, tak?
Tak, tak. No, rzeźba rzeźbą. W tym roku faktycznie nasz plener trochę się rzeźbiarski stał, tak mimowolnie. No i fascynujące są tutaj efekty pracy artysty lokalnego, który towarzyszył nam w czasie warsztatów konserwatorskich. Tak, 10-dniowy plener konserwatorski, można by tak to podsumować. No i co? I te rzeźby, które są dziadka autorstwa, a już wymagały naprawy, są pacjentami, tak troszeczkę w cudzysłowie to nazywamy. No i są zaopiekowane właśnie wtedy podczas
tego warsztatu. Bo to panie lipa, prawda?
Mięki to materiał.
Lipa, nie ma lipy.
A lipy czasem nie ma. Skąd w was? Takie trudne i oczywiste pytanie jednocześnie. Ten szacunek do swoich dziadków, do starszych ludzi, bo ktoś tu, nie wiem, kiedyś mógł przyjść i powiedzieć, a ten dziwak to tam mieszka, prawda?
No chyba to też takie
naturalne,
ale wyniesione od dziadków właśnie.
Nagle się okazuje, że w tej odmienności, no to właśnie to jest tkwi cała wartość.
Tak, to jest kwestia wychowania. My tutaj mieszkaliśmy bardzo blisko dziadków. To też było nasze takie miejsce jakby spędzania czasu tego dziecięcego i tutaj też wzrastaliśmy, więc te wartości, które przekazali nam rodzice, ale też dziadkowie, jak najbardziej jakby odpowiadają teraz na to, co robimy. Czyli ta opieka, taki szacunek do spuścizny, miłość taka po prostu do tego miejsca i to jest chyba taki po prostu jakiś taki wewnętrzny imperatyw moralny, że trzeba się po prostu zaopiekować tym miejscem i po prostu czujemy, że to jest właściwe i tak jak oczywiście potrafimy, na ile możemy, to działamy.
Ja z zachwytem zawsze myślę o tym miejscu, bo byłem tu jeszcze, teraz przypominam sobie, mniej więcej jakieś 20 chyba lat temu, może nawet 25 lat temu, gdy dziadek jeszcze żył, z waszym dziadkiem miałem okazję rozmawiać i wtedy zachwyciłem się właśnie tym wtedy nie skansenem, po prostu zagrodą, a dziadek tu bardzo chętnie też turystów przyjmował, opowiadał, był z nimi, można było poprzyglądać się jego pracy i posłuchać jego opowieści. I od tego czasu, od tego momentu bardzo chętnie tutaj przyjeżdżam. Cieszę się bardzo, że dzisiaj będziemy, proszę państwa, do godziny 15 w skansenie Jadwigi i Józefa Chełmowskich w Brusach Jaglie. Dziękuję bardzo za rozmowę. To była Magdalena Wirkus i Julita Rudnik. Panie wnuczki, tak? A już za chwilę o też samych Brusach i o tym, co się wokół Brus dzieje ciekawego, opowiemy więcej. To są wakacje z Radiem Gdańsk.